między niebem a ziemią.
Dobry wieczór. Dziś znowu będziemy dużo wędrować. A zatem kontynuujemy naszą podróż po religijnych miejscach na GSS, czyli głównym szlaku sudeckim. A po poznańskiej pielgrzymce dziś także kolejny pieszy, pątniczy szlak, czyli start pielgrzymów z Gniezna do Częstochowy. Chodzić będziemy także po wystawie poświęconej arcybiskupowi Antoniemu Baraniakowi. Łukasz Kaźmierczak, zapraszam. Pod hasłem Przewodniczka już po raz 65 wyruszyła piesza pielgrzymka z Gniezna na Jasną Górę. Po mszy świętej w katedrze dziś wędrówkę rozpoczęła grupa główna, licząca prawie 300 osób, jednak mniejsza 30-osobowa grupa z parafii pod wezwaniem świętego Maksymiliana Marii Kolbe wyruszyła już w sobotę. Z uczestnikami pielgrzymki i organizatorami rozmawiał Rafał Muniak.
Pozdrawiamy się!
Tutaj można dotknąć Pana Boga zapięty.
Tak o sensie wielodniowego pielgrzymowania do Częstochowy mówili mi uczestnicy, którzy także w tym roku poszli na Jasną Górę.
Praktycznie od najmłodszych lat chodziłam na pielgrzymki i tutaj się zawiązują przyjaźnie, miłości.
W gronie rodzinnym chyba, tak?
W gronie rodzinnym, z synami. Mi daje taki zastrzyk energii na cały rok. Bez pielgrzymki ten rok nie jest taki sam.
Dzisiaj jaki odcinek pokonujecie z dziećmi?
Z około 25 kilometrów, nie wiem. Do Mielżyna idziemy, To jest moja już pielgrzymka, 16.
I co, warto?
Warto, bardzo warto. Zawsze wracam, zawsze jak tylko mogę, to jestem chociaż na kilka dni, ale jestem.
Tymek widzę po plakietce, tak? Która to twoja pielgrzymka już?
To będzie moja 4.
Po co się tak chodzi? Nogi nie bolą?
Pierwsza cała pielgrzymka.
Ile kilometrów pokonasz?
270.
Co robicie po drodze?
Śpiewamy, rozmawiamy.
Widzę wózek pod ręką.
Wózek jest podwójny, bo mam dwoje małych dzieci. Ja jestem pielgrzymem, który w tej chwili właśnie jest w domu przy dzieciach, ale kiedyś chodziłam regularnie i planuję do tego wrócić, kiedy dzieci podrosną.
Czyli to taka nauka już dla dzieci od małego, tak?
Tak, zaszczepiam tutaj dobrego ducha wśród dzieci, żeby później też kontynuowały to piękne dzieło.
Da Pani radę, pchając wózek, to nie jest takie proste.
No, pielgrzymka właśnie to są takie wyrzeczenia. W imię Boże mam nadzieję, że dam radę.
Co daje pielgrzymowanie?
Pielgrzymowanie bardzo ubogaca, wprowadza między ludźmi taką szczególną atmosferę, piękną przyjaźń z Bogiem i to procentuje później w codzienności. Także to jest sposób życia.
Jak procentuje w codzienności?
Otwiera na wszelkie Boże dary, wiele łask, które później spływają. Pielgrzymka właśnie pomaga otworzyć się na to wszystko i to jest takie doświadczenie, do którego co roku się chce wracać.
Ja z Gniezna jestem.
I co, pan który raz na pielgrzymce?
No, z tą grupą 15 raz idę.
To jest głównie przeżycie duchowe, ale też bardzo lubię pomagać innym, więc służę pomocą na każdej pielgrzymce. Jestem kierowcą tej pielgrzymki. Jacek Gwardzik. Opiekuję się bagażem, żywnością, którą mamy na drogę.
Jakie odcinki pokonujecie dziennie?
Dziennie około 30 kilometrów przechodzimy. No, w upały to wiadomo, trzeba wody dostarczać co 5 kilometrów tak naprawdę, żeby cała grupa mogła bezpiecznie przejść, bez omdleń.
Są odciski na nogach?
O, dużo.
Otarcia?
Też.
Udary?
No, zdarzają się, co prawda ostatnio trochę mniej, ale wcześniejsze pielgrzymki to były różne. Młodzież nie zawsze słucha, żeby pić, żeby jeść.
A starsi? Podobno starsi mniej piją.
To starsi sobie radzą. Najmłodszy to w wózeczku jakieś tam półroczne dziecko było, najstarszy koło 70 paru lat już ludzie dają radę.
To już 65. piesza pielgrzymka z Gniezna do Częstochowy, mówi proboszcz parafii błogosławionego Maksymiliana Kolbe w Gnieźnie, ksiądz Jacek Orlik.
Idziemy w grupie około 30-osobowej. Mamy nadzieję, że tak będzie. Przede wszystkim jesteśmy wdzięczni, że możemy kontynuować tę tradycję pielgrzymowania gnieźnieńskiego z Gniezna na Jasną Górę.
Pod jakim hasłem w tym roku?
Hasłem tegorocznego pielgrzymowania jest zawołanie Przewodniczka, jest to określenie Matki Bożej, która jest dla nas chrześcijan przewodniczką na drodze wiary. Ona jest tą pierwsza, która odpowiedziała cały Twój jest Panu Bogu i dla każdego chrześcijanina jest tą przewodniczką na drodze wiary. Towarzyszyła Jezusowi przez całe Jego życie, aż po krzyż, była przy zesłaniu Ducha Świętego, przewodzi nam na drogach wiary. No ja osobiście tutaj z Gniezna idę po raz 15.
Co daje takie pielgrzymowanie? Wyjaśnijmy tym, którzy nigdy nie szli.
To jest czas, kiedy możemy się zatrzymać w tym naszym biegu szalonym, tej naszej codzienności, gdzie zabiegamy o tak wiele dóbr i tych duchowych, i tych materialnych. Możemy się zatrzymać, możemy pomyśleć nad swoim życiem, zastanowić się nad sobą i odkryć te ślady Pana Boga w swoim sercu, w sercu też drugiego człowieka i być dla siebie pomocą, bo dzisiaj świat potrzebuje świadków wiary, a pielgrzymowanie to jest też świadectwo wiary.
Jak wygląda taka pielgrzymka? To nie tylko maszerowanie.
Każdy dzień rozpoczynamy Eucharystią, rozpoczynamy Mszą Świętą i w czasie wędrowania odmawiamy modlitwę różańcową, modlitwę Anioł Pański, koronkę do Bożego Miłosierdzia, ale są też konferencje, są medytacje, śpiewamy pieśni tradycyjne, ale także te młodzieżowe, współczesne, można powiedzieć.
A jak przyjmują Was mieszkańcy już tych okolic bliżej Częstochowy?
Przez te lata lata pielgrzymowania na pewno to przyjmowanie, ta gościnność się zmieniła, jednakże można tak powiedzieć, że mamy swoich, tych, którzy nas podejmują, czy to w szkołach, czy w czasie posiłków, na postojach. To są osoby, z którymi już jesteśmy w stałym, można też powiedzieć, kontakcie. Każdego roku ich odwiedzamy, spotykamy się z nimi i przeżywamy ten wspólnie czas. Tęsknimy za sobą, to jest też ważne.
A gdzie śpicie?
My śpimy w szkołach. Ostatni nocleg mamy w remizie strażackie i w Radostkowie, a tak śpimy w szkołach.
A co się czuje, wchodząc już tam do Częstochowy?
Jest to ogromne wzruszenie, uczucie wielkiej radości, satysfakcji również. Później bardzo trudno wrócić do takiej szarej rzeczywistości, kiedy się już wróci do domu i te wszystkie emocje opadną. To jest niezwykłe odczucie.
Tam na brzegu Pan Jezus ich zobaczył i chciałby ktoś za nim szedł.
W najbliższą środę z Gniezna do Częstochowy wyruszy też pielgrzymka rowerowa. Wszyscy pątnicy z archidiecezji gnieźnieńskiej spotkają się na Jasnej Górze 5 sierpnia o godzinie 13:30. W zeszłym tygodniu wędrowaliśmy po Sudetach z Jackiem Butlewskim, tropem zabytków sakralnych, a nie brakuje ich na głównym szlaku sudeckim. Dziś bierzemy pod lupę odcinek Krzeszów-Karpacz, ale także inne miejsca na Dolnym Śląsku, tak chętnie odwiedzanym przez Wielkopolan.
Jeszcze przed Karkonoszami na wzgórzach krzeszowskich w miejscowości Krzeszów wznosi się wielka barokowa świątynia, miejsce licznych pielgrzymek. Bazylika kolegiacka w niebo wzięcia Najświętszej Marii Panny. Świątynia z XVIII wieku, bazylika mniejsza, podobnie jak nasza poznańska fara. Kościół krzeszowski widać z wielu kilometrów, ze wzgórz z okolic Lubawki chociażby, ale też z drugiej strony, z lesistej, wielkiej. A tuż przed Krzeszowem znajduje się kaplica na wzgórzu, trochę na uboczu.
Kościół Świętej Anny na górze Świętej Anny, z tego co pamiętam, z XVIII wieku, po II wojnie światowej nieco podupadł. Na szczęście jest tu społeczny komitet, który zdecydował się na restaurację tego zabytku. Kult Świętej Anny był kiedyś dużo ważniejszy niż obecnie. Stąd wiele kościołów jej imienia i wiele chociażby gór nazwanych imieniem Świętej Anny. Jedna z tych gór, jedna z tych świątyń jest właśnie tu za moimi plecami. Znika wśród drzew w tej chwili. Dobrze, że nie niszczeje, jak to się działo po II wojnie światowej.
Zostawiamy Krzeszów za plecami. Po drodze w Karkonosze jeszcze Lubawka i Mysłakowice z pięknymi, choć może mniej znanymi kościołami. Strzeliste wieże, kościoły ważne lokalnie, ale takie, które warto odwiedzić po drodze, na przykład zmierzając głównym szlakiem sudeckim. Można odpocząć w cieniu wieży, zawiesić oko na pięknej architekturze. No a dalej już tylko Karkonosze.
Przenosząc się do Karpacza trzeba odwiedzić kościół Wang.
Michał Nowakowski z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.
Ten kościół powstał w Norwegii. Bez użycia ani jednego gwoździa został przetransportowany do Polski, obecnie Polski. Złożono go w Karpaczu w 1842 roku. Kolejnym przepięknym obiektem sakralnym o niebywałej architekturze i rozległości jego położenia w terenie jest opactwo cystersów w Lubiążu. To największe takie opactwo na świecie i drugi co do wielkości obiekt sakralny. Większy znajduje się tylko w Hiszpanii. Opactwo cystersów słusznie nazywane jest arcydziełem śląskiego baroku. Z kolei opactwo cysterskie w Henrykowie jest znane chociażby z faktu, że powstała tam Księga Henrykowska, jeden z najcenniejszych zabytków sztuki piśmienniczej w historii Polski. Zawiera ona pierwsze znane zdanie zapisane w języku polskim. I to właśnie dzięki księdze Henryków jest jeszcze szerzej znany. Podróż przez sakralne zabytki Dolnego Śląska nie dobiega jeszcze końca. Jest ich jeszcze bardzo wiele do zobaczenia, ale kończąc tę naszą małą podróż warto odwiedzić stolicę Dolnego Śląska i Wrocław i archikatedrę pod wezwaniem świętego Jana Chrzciciela na Ostrowie Tumskim w samym centrum historycznego Wrocławia. Katedra była wielokrotnie doświadczona przez historyczne wydarzenia, także II wojnę światową, oblężenie twierdzy Wrocław. Obecnie świątynia jest czwartą z kolei w tym miejscu, a i tak była wielokrotnie przebudowywana. Na uwagę w katedrze zasługują przepiękne barokowe stelle, chrzcielnica, obraz Matki Boskiej. Arcydziełem swojej epoki są organy z początku XX wieku, które przeniesiono po wojnie do katedry z hali ludowej, obecnie hali stulecia, a więc również obiektu zaliczonego do listy Światowego Dziedzictwa UNESCO.
Między niebem a ziemią.
Metropolita poznański arcybiskup Antoni Baraniak, salezjanin, kapelan i sekretarz prymasów Augusta Chlonda i Stefana Wyszyńskiego. Symbol nieugiętej postawy w czasach najtrudniejszych dla polskiego kościoła i całego społeczeństwa. W Muzeum Archidiecezjalnym na poznańskim Ostrowie Tumskim otwarto poświęconą mu wystawę. Z kustosz Aleksandrą Pudelską oglądała ją Grażyna Wrońska.
Na razie nie ma jeszcze zbyt wielu zwiedzających, a to ważna bardzo wystawa. Co dla Pani jest tutaj najważniejsze i najistotniejsze?
to, że w ogóle możemy pokazać arcybiskupa jako osobę, która tak wiele dla Wielkopolski, dla Poznania znaczy. Przedmiotów może związanych z nim nie jest tu tak strasznie dużo, bo to raczej można powiedzieć mała wystawa, ale chodziło o to, aby właśnie tego arcybiskupa będącego ciągle w cieniu wielkiego kardynała jednak pokazać jako osobę, która tyle samo, jeśli nie więcej też dla Polski zrobiła.
Od niedawna mówi się o arcybiskupie Baraniaku. Przedtem to była rzeczywiście postać, która owszem w okresie milenium dała o sobie znać, ale potem też niewieleśmy wiedzieli o tej wielkiej postaci Kościoła.
No właśnie, na filmie, który tutaj można zobaczyć i wysłuchać, jest taka troszkę retrospekcja dzisiejszego arcybiskupa Marka Jędraszewskiego, który też wspomniał o tym, że Poznań ma arcybiskupa i o nim niewiele wiadomo. I on przekopał się przez dokumenty IPN-owskie i napisał dwutomowe dzieło, które też tutaj można zobaczyć, pod tytułem Teczki na Baraniaka. Dwa grube tomiska, które zawierają dokumenty i komentarze tego, co się działo z arcybiskupem. Można powiedzieć, że to był początek takiego przypomnienia o arcybiskupie.
A ja jeszcze dodam, że właśnie ta książka arcybiskupa Jędraszewskiego otrzymała nagrodę jako jedna z najlepszych książek o Poznaniu. To była też piękna uroczystość w Bibliotece Raczyńskich i myślę, że od tego czasu tak powoli dowiadujemy się coraz więcej.
Tak, i warto też to podtrzymywać, żeby co jakiś czas właśnie o tym arcybiskupie wspomnieć, bo dla Poznania to był bardzo ważny. A tutaj też od razu dodam, że dla muzeum, w którym się teraz też znajdujemy, w którym jest ta wystawa, ponieważ to właśnie jego decyzją w 1964 roku zostały rozdzielone dwie instytucje, archiwum i muzeum. I to było bardzo dobre przedsięwzięcie, ponieważ najpierw wykształcił kapłanów w duchu właśnie konserwacji zabytków i historii sztuki i ich potem tutaj umieścił jako pracowników i dzięki temu zbiory muzealne, które były już w sumie od 1889 roku gromadzone, to one właśnie teraz dostały fachowców, którzy się tym zajęli z sercem i z wiedzą odpowiednio.
To oczywiście o tym w ogóle nie wiedzieliśmy.
No, cieszę się, że to teraz wybrzmiało.
Ta postać jest taka niesłychanie ascetyczna, prawda?
Tak.
Taki był zawsze i wydawało się, że jest człowiekiem, przynajmniej z portretów tak wynikało, smutnym.
No właśnie, szczerze mówiąc, szukając różnych zdjęć, to właśnie wydawałoby się, że to taka postać ascetyczna, poważna. Natomiast właśnie przeglądając w archiwum zdjęcia, okazało się, że dużo jest uśmiechu, dużo życzliwości, takiej sympatii, która z jego twarzy właśnie bije na tych zdjęciach.
I dużo jest też rodzinnych, pięknych pamiątek. Ja wiem, że w Lesznie mieszkał brat arcybiskupa Baraniaka, nawet wiem, w którym domu. I tam w Lesznie trochę o tej rodzinie się mówiło. No ale potem to jakoś tak poszło w zapomnienie, ale przynajmniej teraz pewne rzeczy odżywają. Tu możemy obejrzeć filmy bardzo ciekawe.
Tak, robiony przez panią Jolantę Hajdarz i naprawdę jest to dosyć długi film, ale warto czasem usiąść, zwłaszcza, że jest możliwość i po prostu cierpliwie oglądnąć, bo właśnie tam chyba w pełni można dowiedzieć się o arcybiskupie jako o człowieku i jako kapłanie.
Człowieku niezłomnym.
Niezłomnym, bo się przez tyle cierpień, jakie było, nie dał złamać.
Polska po II wojnie światowej. W katolickim kraju, gdzie tradycyjny prymas był symbolem trwałości państwa, nawet gdy było ono pod zaborami, władzę obejmują komuniści.
Najpierw Bolesław Bierut jako bezpartyjny prezydent podtrzymuje prymasa kardynała Augusta Chlonda podczas procesji Bożego Ciała i dodaje tak mi dopomóż Bóg na zakończenie przysięgi prezydenckiej. Potem Bolesław Bierut już jako pierwszy sekretarz Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej decyduje o aresztowaniu prymasa Stefana Wyszyńskiego.
Wraz z nim uwięziony zostaje jego sekretarz, biskup gnieźnieński Antoni Baraniak.
Arcybiskup Baraniak równocześnie z księdzem prymasem zostali zaaresztowani. Prymas właściwie był wywieziony do Rywałdu, a ksiądz arcybiskup Baraniak, wtedy jako biskup jeszcze, był wywieziony do więzienia na Mokotowie. I tam, w tym więzieniu na Mokotowie, przebył w ogromnie trudnych warunkach od 26 września 53 do 1 chyba stycznia 56.
Z zapisków więziennych prymasa Wyszyńskiego.
Dopiero w Komańczy dowiedziałem się, że biskup Antoni Baraniak jest w więzieniu. Są nawet ludzie, którzy go tam widzieli w stanie wielkiego wymizerowania. Są głosy, że trzyma się niezwykle dzielnie pomimo wyczerpania i choroby.
Dlaczego oprócz prymasa aresztowano biskupa Baraniaka?
Ostatni kapelan kardynała Wyszyńskiego, ksiądz prałat Bronisław Piasecki.
Władze polityczne podejrzewały, że biskup Baraniak, kierownik kancelarii, jest tajnym nuncjuszem Stolicy Apostolskiej. No i po aresztowaniu chcieli wymóc na nim przyznanie się do tego.
Wiadomo, że prymas nie wiedział, że on jest aresztowany, ani Baraniak nie wiedział o aresztowaniu prymasa. Oni tak to skombinowali, że był zawieziony w nocy na Mokoto, do Mokotowa. No i potem zarzucano między innymi, że tam działali przeciwko polskiej racji stanu, że były kontakty zagraniczne. No i potem oczywiście rewizja była bardzo gruntowna całego mieszkania arcybiskupa i prymasa. Powynajdywali tam czasem może jakieś dolary. Wtedy to było zakazane. Posiadanie miało się oddawać do banku. Ale wszystko szło przeciwko Wyszyńskiemu.
Cały czas był w więzieniu na ulicy Rakowieckiej. To znaczy, prymas to przyznawał, że jego warunki były zgryźliwe w stosunku do tego siedzenia w ciasnej celi, gdzie jak wuj mi podał, było 7 osób, gdzie według normy powinno być 2 osoby. Jak 2 osoby chciały, mogły spać, to resztę musiało stać w tym czasie.
Tortury. Bardzo to przeżył i nigdy potem nie wracał, nigdy nie mówił o tym, nie komentował, nie opowiadał. Zamknął to dla siebie.
Były to fragmenty audycji dokumentalnej Anny Gruszeckiej i Roberta Mirzyńskiego. Wracamy jednak do rzeczywistości i na wystawę do Muzeum Archidiecezjalnego.
Eliza Piotrowska jest w Poznaniu i też ją spotykam na wystawie o arcybiskupie Baraniaku.
Tak, dzień dobry, ja dopiero weszłam i zapoznaję się z tą postacią. Oczywiście wiedziałam o istnieniu tego niezwykłego człowieka, a teraz mam okazję zobaczyć go na wielu zdjęciach i to nie tylko takich oficjalnych, ale też bardziej osobistych. I rzeczywiście widać tutaj ten uśmiech i troszeczkę inną stronę tej dostojnej bardzo postaci.
Obydwie patrzymy na uśmiechniętego prymasa Wyszyńskiego i arcybiskupa Baraniaka w górach.
Tak, tak jest. No człowiek misji, a to jest coś, co zawsze mnie bardzo porusza. Poświęcić swoje życie idei i sprawie, w którą się wierzy, to jest piękna rzecz. Ja dopiero teraz zacznę sobie czytać tutaj więcej i być może film też obejrzę, jeszcze na zdjęcia popatrzę. Wiem od dyrektora Akademii Lubrańskiego, od księdza Jerzego Sztranca, że wcale nie było tak łatwo z tymi zdjęciami, bo rozmawialiśmy jakiś czas temu o przygotowaniach do tej wystawy, jak jeszcze jej nie było. Wcale nie było takiego dużego wyboru i to też pomyślałam sobie o tym, że to być może nie była osoba, która lubiła się jakoś szczególnie fotografować. To nie była osoba, która bardzo chciała być widoczna, mimo że on medialnie świetnie się poruszał. To ta skromność i ta pokora, to mi dało do myślenia. Gdzieś tutaj w tym właśnie się wyraża, tak mi się wydaje.
A przecież tutaj były wielkie uroczystości związane z milenium, prawda?
No więc właśnie, też byłam zaskoczona.
Najwyższy czas, żebyśmy lepiej poznali życie i dokonania arcybiskupa Baraniaka. Tym bardziej, że mija właśnie 100 lat od jego urodzin.
Kiedy wołam, wysłuchaj mnie, Boże prawości mojej. Ty z uścisku na przestwór mnie wywiodłeś, zmiłuj się nade mną i usłysz modlitwę moją. Synowie ludzcy, dokądże będzie u was chwała moja w poniżeniu? Czemu kochacie marność i szukacie kłamstwa. Wiedzcie, że postawił Pan osobno oddanego Jemu. Pan słyszy, kiedy do Niego wołać będę. Drżycie, a nie grzeszcie, rozważcie w sercach waszych i na łożach waszych, a zamilknijcie. Złóżcie ofiary w sprawiedliwości i zaufajcie. Kto pokaże nam szczęście, zwróć ku nam światło oblicza Twego, Panie. Mojemu sercu dałeś radość większą niż kiedy u nich obrodzi pszenica i wino. W pokoju układam się do snu. W spokoju zasypiam, bo tylko Ty, o Panie, pozwalasz mi spocząć bezpiecznie.
Czy Jezus już o nas zapomniał? Na to prowokacyjne pytanie już teraz odpowiada ksiądz Andrzej Muńko.
Dzień dobry, szczęść Boże. Witam Was bardzo serdecznie w tę ostatnią niedzielę lipca. Na samym początku chciałbym dzisiaj zacząć od pewnej anegdotki. Pewien młody proboszcz objął parafię z początkiem wakacji. Próbował rozeznać się, jak ta parafia funkcjonuje, jacy są parafianie, jakie mają potrzeby. A ogromną jego pomocą był kościelny, który całym sercem starał się pomóc młodemu księdzu, odpowiadał na każde jego pytanie. Po upływie mniej więcej miesiąca młody ksiądz proboszcz zauważył, że w jego parafii dzieje się rzecz niezwykła, można powiedzieć cud. Nigdy nie brakuje Komunii Świętej. Puszki, które są w tabernakulum, zawsze są pełne, mimo że przystępujących do Komunii Świętej było w tej parafii całkiem sporo. Gdy podzielił się z kościelnym swoim odkryciem, ten z rozbrajającą szczerością mu odpowiedział: księże, to żaden cud, nic nadzwyczajnego. Ja po prostu po każdej niedzieli otwieram tabernakulum i dosypuję komunikantów, żeby ich po prostu nie zabrakło. I na szczęście Pan Jezus nie dosypuje nam komunikantów, aby nam niczego nie zabrakło. Ale daje nam to, czego najbardziej potrzebujemy, abyśmy nie ustali w drodze, zdążając do nieba. I o tym właśnie jest dzisiejszy fragment Ewangelii świętego Jana, że widzimy Pana Jezusa, który dostrzega nasze potrzeby. No bo zobaczcie, jak piękna jest ta dzisiejsza Ewangelia. Widzimy Pana Jezusa, który dostrzega ogromny tłum, który za Nim idzie. Słuchali Jego głosu, widzieli cuda, których dokonywał, i po jakimś czasie ten tłum zwyczajnie jest głodny. I Mesjasz, Pan, dostrzega te potrzeby. Pojawia się ta piękna scena rozmnożenia 5 chlebów i 2 ryb i karmi nim 5000 mężczyzn. No muszę powiedzieć, że cud najlepszy, największy, najbardziej spektakularny. I widać, że ci ludzie nie są obojętni Panu Jezusowi. Oni Go znają, oni Go słuchają, oni idą za Nim, a On zaradza ich potrzebom. No ale jak po 2000 lat, no nie ma takiej możliwości, żeby jakiś biskup czy ksiądz rozmnożył 5 chlebów i 2 ryby i nakarmił 5000 mężczyzn. To co, Pan Jezus o nas już zapomniał? No właśnie o tym, czy zapomniał, po krótkiej przerwie muzycznej. Do me like Jesus. Can't nobody do me like the Lord. Can't nobody. To jak, zapomniał czy nie zapomniał? Oczywiście, że nie. W życiu. Pan Bóg w życiu o nas nie zapomni. Chociaż nie jest jak dobra wróżka, która spełni każdą naszą zachciankę. Bo dzisiejsza Ewangelia pokazuje nam, jak przyjmować wolę Bożą. Po pierwsze, uznać, że Bóg doskonale wie, czego nam najbardziej potrzeba. Bo Pan Jezus dostrzegł potrzeby całego tłumu, ludzi, którzy tam byli zgromadzeni. Ale dostrzegł ich właśnie potrzeby, a nie zachcianki. A jakże często zdarza się, że my Pana Boga prosimy w intencji naszych zachcianek, bo myślimy, że będziemy bardziej szczęśliwi. Uważamy, że gdy będziemy mieli dom piękniejszy, większy, będziemy lepiej żyli z naszymi bliskimi. Że potrzeba nam lepszego samochodu po to, żebyśmy więcej wyjeżdżali, więcej się spotykali. I to są nasze trochę zachcianki. A Pan Jezus chce nam dać to wszystko, czego potrzebujemy do naszej codzienności. Być może potrzebujemy tego drugiego człowieka, który jest przy nas. I Pan Jezus właśnie dał Ci taką rodzinę, a nie inną. Zgadza się, rodzinę, która jest nieidealna, ale dał Ci taką rodzinę, żebyś wiedział, że On jest przy Tobie, żeby ta rodzina nauczyła Cię kochać. Bo Bóg daje nam wszystko to, co jest nam potrzebne do szczęścia. No i zobaczmy, co nam jest najbardziej potrzebne do szczęścia. Powiedzielibyśmy zdrowie, bezpieczeństwo. A może potrzeba nam po prostu, byśmy żyli prawdziwie, byśmy dostrzegali wartość tego życia. I właśnie Pan Bóg daje nam tę potrzebę. Potrzebę życia i bycia szczęśliwym, abyśmy odkrywali Jego wolę w naszym życiu. I tego najbardziej potrzebujemy w codzienności. I wielu z nas, odkrywając wartość rodziny, przyjaciół, tego wszystkiego, co mamy w codzienności, chce powiedzieć: Panie Jezu, to jest najważniejsze. Najważniejsze jest zdrowie, bezpieczeństwo, rodzina, miłość i tak dalej, i tak dalej. Pan Jezus mówi: nie, to jest ważne, ale nie jest najważniejsze. I o tym mówi dzisiejsza Ewangelia w dalszej części. Bo widzimy Pana Jezusa, który zauważa, że ten tłum, który przed chwilą on nakarmił, chce go obwołać królem. I chcą go obwołać królem nie dlatego, że uznali w nim nagle Mesjasza, Boga, tego, który prowadzi ich do nieba czy do zbawienia. Nie, oni chcieli go obwołać królem, dlatego że on dał im jeść. I Pan Jezus uczy nas tej dzisiejszej Ewangelii, że nie jest najważniejsze to, co teraz mamy, te potrzeby, które On zaspokaja. Najważniejsze jest, żebyśmy odkryli wszyscy, ja, ty, nasi bliscy, przyjaciele, że On nas prowadzi do nieba, do zbawienia, bo tam jest nasza ojczyzna. I zdaje się, że o tym często zapominamy, że jesteśmy tak skupieni na tej naszej codzienności, na tych potrzebach, na tym codziennym chlebie, że zapominamy o tym, że moje miejsce, moja ojczyzna jest w niebie. I fajnie by było, rewelacyjnie, jakbyśmy w tym jednym tygodniu tak potrafili żyć. Oczekując nieba, zbawienia, bo wszyscy tam trafimy. No, mam nadzieję, że wszyscy trafimy, ale życzę Wam tej błogosławionej nadziei, że będziemy tam ze sobą. I niech Pan Bóg Wam błogosławi na ten cały tydzień. Trzymajcie się. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
A my dołączamy do życzeń księdza Andrzeja. Dobrego tygodnia. Do usłyszenia mówią Łukasz Kaźmierczak i Krzysztof Jankowski.
Między niebem a ziemią.